Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Właściwie jeden gość dzisiaj. Dzień dobry, Jacek Białogłowy. Kłaniam się nisko. Sport Cafe zaczynamy. Maciej Noskowicz, Radio Zachód.
Dzień dobry, witam.
Miało być dwóch gości, ale pół godziny temu dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz poprzez swój sekretariat poinformował, że nie będzie mógł być obecny w tym programie, ponieważ jest na bardzo ważnym spotkaniu. Próbowałem prosić, błagać SMS-owo, nawet pół żartem, pół serio. Mówię, szkoda, że Roberta Jagiełowicza nie ma, bo dziś rozmawiamy, chcieliśmy porozmawiać o możliwym, potencjalnym, bo nie wiadomo, czy to się do końca wydarzy, ale to idzie w tym kierunku, zakupie akcji Falubazu Zielona Góra i Stelmetu Zielona Góra przez miasto Zielona Góra. Próbowałem też zapraszać prezydenta Janusza Kubickiego, ale odmówił również, twierdząc, że do momentu, kiedy negocjacje się nie zakończą, on nie będzie sprawy komentował. W każdym razie z Maciejem dzisiaj w takim razie swoje opinie chyba będziemy wyrażali na ten temat. Słuchaj, po co według ciebie miastu jest ta współwłasność klubów koszykarskiego i żużlowego? Miasto mówi coś takiego, że chcemy pomóc tym klubom. Prezydent na Radzie Miasta mówił, że on nie da upaść przecież klubom. Tyle lat pomaga, a to jest taka chluba z Zielonej Góry. Po co? Czy to jest rzeczywiście odruch, nazwijmy to, serca, czy odruch polityczny być może, czy coś zupełnie innego?
Ja myślę, że w polityce samorządowej także nie ma tutaj jakichś odruchów serca, chociaż można oczywiście mówić, że jeżeli coś jest nasze i bliższe ciału, a zielonogórskie kluby są jednak marką, wizytówką, akurat mówimy o Zielonej Górze, to Zielonej Góry, ale nie tylko mówimy przecież o naszym mieście, rozszerzymy pewnie naszą percepcję, jeśli chodzi o rozmowy, no to tutaj to jest sytuacja, nazwałbym to biznesowa, chociaż mówimy o podmiocie publicznym. Myślę, że jest to po prostu próba uracjonalnienia tego, co się dzieje od dobrych kilkunastu lat. Czyli pomocy kluby oczekują, zawodowe także, a może przede wszystkim od miasta. Te kluby są, otrzymują pieniądze od magistratu. W związku z tym ja podejrzewam, i to się dzieje nie tylko w Zielonej Górze, że skoro pomagamy, to chcemy mieć większy wpływ. A jeżeli chcemy mieć większy wpływ, to chcemy wejść jako współudziałowiec. I z punktu widzenia takiego czystego ludzkiego, nie dziwię się absolutnie szefom poszczególnych miast, że chcą wejść do spółek, jeżeli prawo na to pozwala.
No dobrze, ja rozmawiam z różnymi ludźmi sportu, nawet z kibicami, i oni mówią, kurczę, ale przecież jest ten konkurs słynny od wielu lat, o którym mówisz, w trakcie którego wspierane są kluby i Falubas, i Stelmet. Tam prezydent Kubicki w pewnym momencie powiedział, że symetrycznie będzie tyle samo dla jednej drużyny, tyle samo dla drugiej. Tam był rok, gdzie chyba koszykarze dostali za udział w pucharach 500 tysięcy. Żużlowcy się oburzyli, bo przecież jak to? I dlatego między innymi podobno Ligę Mistrzów stworzono w żużlu, żeby żużlowcy dostali te pieniądze. Ale okej, ludzie mówią, kurczę, no przecież jest konkurs. Jest rozpisany konkurs, wiadomo, jakie warunki ma klub wypełnić, wiadomo, że ma przedstawić, że nie zalega ZUS-owi, nie zalega urzędowi skarbowemu, wszystko jest kontrolowane, na papierze w każdym razie dostaje miasto. Czemu to nie wystarczy? Czy warto, żeby na siebie brał taką odpowiedzialność, bo to jednak jest odpowiedzialność Urząd Miasta?
Może to jest tak, że dostajemy pieniądze, traktujemy to jako swoje, tak myślę, że klub to traktuje, że miasto nam i tak pomoże, natomiast co się z tymi pieniędzmi później dzieje, podejrzewam, że podmioty publiczne już miały mniejszą wiedzę. Teraz, od tego momentu...
No tak, ale wejdę w słowo, ale no tak, mówisz, że nie wiemy, co się dzieje. Nie o to nawet chodzi, tylko w konkursie jest napisane, możecie wydać na pensje dla zawodników, na pensje dla trenerów, na pensje dla obsługi, dla medycznej i tak dalej, w zasadzie dostają i mogą robić rzeczywiście de facto, wydawać na co chcą, więc czym jest problem? Potem sprawozdanie robią też z tego.
Być może tak, jak mówisz, natomiast wydaje mi się, że to i tak jest próba posiadania jeszcze większego wpływu niż do tej pory, to o czym mówiłeś, żeby mieć wpływ również na pewne decyzje, na kreowanie polityki klubowej. Myślę, że o to tutaj tak naprawdę chodzi, że my dajemy pieniądze i chcemy mieć coś w zamian. Tak się dzieje, tak się działo w innych klubach, chociażby piłkarskich.
Chociaż w koszykarskim nie słyszałem jeszcze w Polsce. Mam wrażenie, że prekursorem może być i Stelmet, i Falubas, bo w żużlowym też nie wiem, czy jest właścicielem.
Też nie słyszałem, natomiast w piłkarskich to się dzieje, to się działo. Nie wiem, czy w koszykarskim nie było czegoś takiego jak Wrocławski Śląsk. Lat temu, bodajże w 2013 upadał, że tam miasto bardzo mocno wspomogło klub. Właśnie to był chyba warunek prezydenta Dudkiewicza, że my chcemy wejść w struktury klubowe, ale jako współudziałowiec. I wtedy mamy duży wpływ nawet na to, kto będzie na przykład decydował o polityce kadrowej. Być może brzmi to trochę groteskowo, bo dlaczego ktoś z miasta ma mieć na to wpływ, ale jeżeli potraktujemy podmiot publiczny jako jednego ze współudziałowców X, Y, Z, nie patrzymy, że jest to podmiot publiczny, to ja się tu absolutnie nie dziwię, bo te pieniądze wyglądają tak samo. A to, że są publiczne, to może trzeba odwrócić wszystko i zadać pytanie właśnie, dlaczego miasto nie wchodzi do spółek, skoro daje aż tak duże pieniądze. Może właśnie powinno to robić. Miałem wątpliwości natury prawnej, ale no, wzbogaciłem swoją wiedzę i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. W związku z tym wydaje się, że dzisiaj to się chyba będzie działo coraz częściej, no bo każdy chce tę złotówkę oglądać ileś tam razy.
A czy myślisz, że w Zielonej Górze jest symetrycznie, jeżeli chodzi o potrzebę jednego i drugiego klubu, potrzebę posiadania współwłaściciela miasta? Spotkałem się z taką oto mniej więcej opinią, że tak naprawdę Stelmet bardziej potrzebuje właściciela miasta, bo może ma problemy finansowe, o których głośno się mówi gdzieś w kuluarach oficjalnie, nikt tego nie potwierdza. Natomiast Falubas ma, mówią ludzie Stanisława Bieńkowskiego, więc pieniądze i tak Falubas ma, więc tutaj w przypadku Falubazu to jest trochę wsparcie, a w przypadku Stelmetu bardzo wielka pomoc.
No ale ta pomoc i tak by była, tu dochodzimy do takiego wniosku. Natomiast
wracamy do tamtego.
Tak, znaczy, wydaje się, że tak, że skoro miasto daje pieniądze, a i tak będzie dawać, no to dlaczego nie ma zwiększyć wpływu na wydatki klubu. Ja sobie tak myślę, że Janusz Kubicki, no nie mamy rozmowy, tak, mimo twoich chęci z prezydentem
Zielonej Góry. Ja jeszcze będę próbował, ale no.
Ale wydaje mi się, że to jest bardzo proste myślenie. No skoro dajemy publiczne pieniądze, z których będą nas przynajmniej w teorii rozliczać mieszkańcy, podatnicy, no to powinniśmy być w strukturach tego klubu, bo tu nie chodzi o 5 zł, tylko o duże pieniądze. Te pieniądze i tak by były, bo patrząc na politykę, którą kreuje prezydent Zielonej Góry od wielu, wielu lat, no to tak się dzieje, że te pieniądze trafiają do zawodowych klubów. To jest oczywiście osobny temat, czy powinny, czy
ale
nie.
Ale czyli może się coś nie podobać do tej pory na przykład prezydentowi Kubickiemu w tym wydawaniu pieniędzy przez, klubu, przez te kluby, zarządzaniu?
Nie wiem, czy się może podobać, czy nie, natomiast może mieć wątpliwości, to jest ludzka sprawa, czy powinny być pewne akcenty w taki, a nie inny sposób ułożone i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest.
Jestem swoją drogą ciekaw, jak to będzie dokładnie wyglądało. To są też mocne osobowości, to już tak na marginesie. Tak Janusz Jasiński, Janusz Kubicki spierający się o trenera na przykład, albo o koncepcję składu, czy gramy, nie wiem, bardziej w stronę Amerykanów, Jugosłowian,
chyba aż tak byłych. Nie.
Ale wydaje mi się, że do tego może dojść, bo zbiera się Rada Nadzorcza w kwestii na przykład trenera, bo tak się zawsze dzieje i tam panowie głosują. Kubicki, mając akcję, dostanie pewnie więcej głosów w Radzie Nadzorczej. To może tak się wydarzyć.
Ja bym trochę przeniósł środek ciężkości na inne pytanie. Dlaczego jest tak? I to jest problem dla jakiejś tam części mieszkańców Zielonej Góry. Być może trochę populistyczny problem, ale jednak. Czy zawodowe kluby powinny otrzymywać aż taką pomoc od magistratu?
No właśnie, bo ktoś powie, Waculik przyjeżdża, miliony zarabia, Pedersen zarabia, kto tam gra w Stelmecie?
No wiadomo, Amerykanie, chociażby
Markel,
tak.
Markel Starks, czy Darko Planinić, oni zarabiają pieniądze, grube pieniądze, to czemu miasto ma na nich dawać? Tak?
I czy tak powinno być? Tu są wątpliwości, natomiast wydaje się, że dzisiaj, jeżeli miasto jakiekolwiek, nie tylko mówimy o Zielonej Górze, ale jakiekolwiek chce wykreować pewną markę, która jest znana, no tutaj w świadku naszym polskim, a są to najczęściej drużyny ligowe, ponieważ jest powtarzalność, ponieważ tych meczów jest sporo, czy w koszykarzy to jest nawet bardzo dużo, no to tak na dobrą sprawę, bez pomocy miasta bardzo dużo klubów miałyby duże problemy. To jest pytanie, czy tak powinno być i czy w takiej formie i czy w takiej wysokości te pieniądze.
No dobrze, ale to
być,
pytanie
nie?
Może akademickie w takim razie. To miasto chce wypromować markę, bo chce, żeby było mu dobrze, tak? Wiedzą o nas, mówią o nas. Bo czasem pewnie się mówi o promowaniu miasta, ale przecież to nie jest promocja na zasadzie pokażemy Stelmet albo Falubas, to nam przedsiębiorcy przyjdą do Zielonej Góry. To jest takie fajne. Mamy ich, pokazujemy się, wygrywamy mistrzostwo, medale, jest nam dobrze z tym. I na to dobrze wydajemy ten milion tu i milion tam, na tej
a
zasadzie.
Skąd wiesz,
chyba, tak?
Czy przedsiębiorca X, patrząc w telewizji na emocjonujący mecz koszykarzy czy żużlowców i mając inwestycje i do wyboru trzy miasta, właśnie ten aspekt nie zadecyduje o tym, że w tym mieście jest fajnie, bo mają fajną drużynę żużlową, a ten przedsiębiorca jest na przykład kibicem żużla. Oczywiście tutaj kreujemy jakąś sytuację, o której nie możemy powiedzieć, ale ja myślę, że właśnie o to chodzi. O to, żeby pokazać, że w tym mieście się dzieje naprawdę bardzo fajnie.
Ale po to, żeby właśnie mieć jakieś z tego profity? Czy po to, żeby nam, zielonogórzanom, było dobrze, że o nas w Polsce mówią
trudno
dobrze?
Mówić, żeby miasto miało profity w kontekście biznesowym, bardziej wizerunkowym. Ja to tak widzę, w ten sposób. I gdybym ja był gospodarzem miasta, ja bym w ten sposób reagował. Chcemy sprzedać swoją markę, chcemy sprzedawać swoje marki. Klub koszykarski Stelmet, klub żużlowy Falubas to są marki, którymi Zielona Góra może się pochwalić, ale żeby się chwaliła, żeby te wyniki były jak najlepsze, no to między innymi pomoc klubu jest potrzebna. Chyba, że nie. Chyba, że Janusz Jasiński albo Stanisław Bieńkowski pewnego pięknego dnia powiedzą, spokojnie, my nie potrzebujemy waszych pieniędzy, waszej pomocy, sami jesteśmy w stanie generować zyski, zarabiać, to wtedy zupełnie inna dyskusja. Ale jeżeli przystępują do konkursu, my doskonale wiemy, że ta pomoc jest duża. Co więcej, zwłaszcza Stelmet, o czym też doskonale wiemy, w trakcie sezonu też chce tej pomocy miasta. To są obiekty sportowe, o których przecież nie wspominaliśmy, CRS i Stadion Żużlowy. To ja sobie dzisiaj nie wyobrażam braku tej miejskiej pomocy.
Ja się natomiast zastanawiam nad wątpliwościami. Pierwsza wątpliwość, która mi się w głowie kołacze, Stanisław Bieńkowski budzi się któregoś ranka i mówi: a, już mnie ten żużel znudził, ja teraz się zajmę golfem, wybuduję sobie pole golfowe największe na świecie. Albo Janusz Jasiński no mówi: mam tego dosyć, jestem sam w Zielonej Górze, nikt mi nie chce pomóc, mam tego dosyć, niech miasto się teraz zajmuje. Pytanie teraz jest następujące. Załóżmy hipotetycznie, że tak się dzieje. I co? Wtedy zostajemy w sytuacji, gdzie nagle miasto musi wziąć 10 milionów budżetu klubu jednego lub 10 milionów drugiego na siebie. Czy to nie jest niebezpieczne po prostu, że nagle nawis finansowy spadnie na miasto?
Mnie
tak?
to bardzo interesuje i chciałbym, żeby ktoś z olbrzymią wiedzą prawniczą powiedział mi, jak to wygląda w takich sytuacjach. Czy miasto wtedy ma prawo, pewnie tak, odkupić akcje od współwłaściciela, któremu na przykład znudziło się posiadanie klubu koszykarskiego czy żużlowego, ale wydaje się, że tak to właśnie wygląda. Zwróć uwagę, ja się też nad tym zastanawiałem, że to jest w pewnym sensie taki fundament zabezpieczający te nasze wspaniałe sportowe marki od ewentualnego humoru jednego, drugiego, trzeciego współwłaściciela.
No dobrze, ale w drugą stronę zmieni się prezydent i jesteśmy uzależnieni od humoru opcji politycznej,
myślę,
która na przykład Janusz Kubicki przegrywa za 4 lata wybory, przychodzi ktoś zupełnie inny i mówi: słuchajcie, ja nie jestem zainteresowany zawodowym żużlem ani koszykówką, ja teraz stawiam na pływanie, na lekką atletykę, sprzedam te akcje, te pieniądze przeznaczę na indywidualne sporty, dzięki którym dzieci będą mogły więcej pływać, jeździć na rowerze, cokolwiek, tak?
Z mojej wiedzy wynika, że nie tak prosto sprzedać. Ktoś musiałby też kupić, a jak kupić, to za jaką sumę? Nie tak prosto wycofać się ze współwłaścicielstwa zawodowego klubu, bazującego oczywiście na kodeksie spółek prawa handlowego. Czym innym jest podjęcie decyzji pod tytułem: nie rozpisuję konkursu na promocję poprzez sport. To jest decyzja, no nazwijmy to, jednostkowa. I wtedy kluby mają problem. Ale jeżeli jestem współwłaścicielem, to może jest zabezpieczenie na wypadek tego, o czym mówisz, czyli zmieniającej się struktury politycznej. Czyli załóżmy, Janusz Kubicki nie wygrywa za kilka lat i wtedy pojawia się ktoś, kto ma zupełnie inne podejście do sportu. Wtedy, być może jest to dłuższa perspektywa, wtedy nie tak łatwo się tych akcji pozbyć. Być może jest to w interesie właśnie mieszkańców Zielonej Góry, że te dobra w postaci klubu koszykarskiego i żużlowego, one od razu tak nie znikną.
Swoją drogą zastanawiam się nad tym, bo teraz z konkursu pieniądze są przyznawane tym klubom. Jak to będzie w kolejnych latach? Miasto zostaje właścicielem klubu?
Rozpisuje konkurs
na pieniądze dla siebie właściciela, tak? Bo to jakoś tak bez sensu brzmi. Poza tym miasto teraz wynajmuje, oczywiście za nieduże pieniądze de facto, halę czy stadion klubowi żużlowemu i koszykarskiemu, i nagle czy to ten wynajem się skończy, bo bez sensu, jeśli jestem właścicielem, sobie mam wynająć, tak? To jakaś bzdura jest. Jestem ciekaw, no to chyba też prawna sytuacja, czy nie? Czy po prostu w tej chwili nie będzie tematu konkurs, tylko dajemy tam pieniądze, bo jesteśmy właścicielem, trzeba to zapisać od razu w budżecie. Na początku roku 3 miliony temu, 3 temu i cześć.
Ja patrzę na to pod kątem ludzkim i rzeczywiście, jeżeli byłby ten konkurs, to byłaby fikcja, bo w sumie jak ona miałaby wyglądać? Jeden z wysokich urzędników zielonogórskich kiedyś powiedział, że wszystkie kluby, nie tylko ten, o którym mówimy tutaj, czyli żużlowy i koszykarski, powinny być zrzeszone w jednym klubie, w miejskim klubie zielonogórskim, który bazowałby przede wszystkim na podmiocie publicznym, bo te pieniądze publiczne i tak trafiają do wielu klubów, stowarzyszeń, struktur i tak dalej, i tak dalej. I być może wtedy miałoby to ręce i nogi, bo wtedy zielonogórski klub sportowy, czy miejski klub sportowy, jak zwał, tak zwał, miałby i tak większy wpływ na to, co się dzieje w poszczególnych klubach. Może to jest droga, chociaż ja jestem przeciwny. Tu uważam akademicko, jak dyskutujemy. Kluby powinny robić wszystko, i te zawodowe, i te mniej zawodowe, aby utrzymywać się jednak z innych podmiotów niż publicznych.
Też osiadanie na laurach. Tak, mamy miasto, więc my sobie teraz możemy robić, co chcemy, bo nam miasto zawsze pomoże, bo jest współwłaścicielem, więc w cudzysłowie głupio będzie miastu odpuścić temat.
To znaczy, zależy, o których mówimy dyscyplinach. Jeżeli mówimy o żużlu i o koszykówce, przyjęto zostało to od wielu, wielu lat, że to są okręty flagowe Zielonej Góry. I myślę, że nikt politycznie nie zrezygnuje z tego,
czyli
aby wspomagać...
Czyli polityki jednak trochę w tym jest.
O, zdecydowanie tak. No, tu akurat wiemy dobrze, że polityka i sport stykają się.
W klubie żużlowym, wokół klubu żużlowego długo mówiło się o tym, że Robertowi Dowhanowi przydatny jest klub żużlowy po to, żeby po prostu startować w senackich wyborach, ale teraz można zapytać, czy w takim razie Janusz Kubicki też chce korzystać z tego, że będzie właścicielem, współwłaścicielem, i teraz powie: słuchajcie, wyborcy, za 4 lata to ja tu pomogłem, że mamy kolejne Mistrzostwa Polski na przykład.
Może korzystać, nie, ale wydaje mi się, że nie byłoby to dla niego korzystne, gdyby raptem odwrócił się od tych klubów, zmniejszając dotacje, czy zmniejszając pomoc dla obu zawodowych klubów, mimo że akademicko rzecz ujmując, to jest duży znak zapytania, czy tak powinno wyglądać. To jest kwestia dyskusyjna. Aczkolwiek no, analizując sobie sytuację, jak to wygląda w klubach piłkarskich, to się po prostu dzieje. Kluby jednak korzystają z pomocy no, państwowego, bym powiedział, nie państwowego, publicznych pieniędzy, bo tak jest po prostu, bo jesteśmy za biednym społeczeństwem, żeby bazować tylko i wyłącznie na sponsorach, którzy po prostu mają ograniczone te środki na marketing, czy to większe, czy mniejsze podmioty właśnie sponsorskie i chyba dlatego tak jest.
Swoją drogą też pojawiają się obiekcje ludzi z tych innych sportów niż koszykówka i żużel, którzy mówią, czemu tam tak dużo, a czemu nie na te indywidualne sporty więcej pieniędzy nie dać w Zielonej Górze. I cały czas mi ten przykład Joanny Łochowskiej, która jest dla mnie teraz sztandarowym przykładem na początku roku, że drobne pieniądze można było zainwestować w dziewczynę, która no, walczy o Igrzyska Olimpijskie. Rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu. Tak, to też to pytanie.
Jeszcze nie było jasne chyba, tak? Czy Asia wtedy odchodzi?
Wtedy chwilę przed, dosłownie. Tak, ona tak. Za chwilę o tym powiedziała. Natomiast no, pytanie, które też wtedy stawialiśmy bez odpowiedzi, czy lepiej mieć przez cały rok ligi i fascynować się tym, czy co 4 lata jednak olimpijczyka na tym najwyższym poziomie mieć? Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, tylko pytanie, czy miasto dając tutaj 2 miliony chce kupić to 3 000 miesięcznie, jak się mówi, że Joanna Łochowska chciała,
czy
nie
mniej.
Mogłoby tego procenta czy promila tam wrzucić, bo tak te proporcje, mam wrażenie, są trochę zachwiane w tym momencie.
My jako dziennikarze sportowi, którzy się na co dzień tym wszystkim zajmujemy, jesteśmy blisko, oczywiście, no nie chcę odpowiadać za ciebie, ale wydaje się, że to jest normalne, że Zielona Góra, 140-tysięczne miasto, chciałoby mieć również tych reprezentantów w innych dyscyplinach. To nie jest tak, że wszystko jest sprowadzone tylko do żużla i koszyków. To są zawodowe dyscypliny, tam są zawodowi ludzie, którzy naprawdę duże pieniądze zarabiają, ale są też sportowcy, którzy no, trenują olimpijskie dyscypliny, a może się okazać po odejściu Łochowskiej w najczarniejszym scenariuszu, o czym także wspominaliśmy, że no, nie będzie miała Zielona Góra żadnego olimpijczyka i to będzie porażka tak de facto miasta.
A to również. Nie jest pierwszy przykład, pamiętamy sprzed lat. Karolina Tymińska, Łukasz Czapla odchodzili. Oni też mówili, że chcą drobne. Właściwie Czapla chyba chciał mieszkanie, zdaje się, tak? Też nie dostał tego mieszkania, więc ja chciałbym o to prezydenta zapytać, ale czemu jest taki trend, że właśnie w te 2 zawodowe kluby, a tamte trochę traktujemy jakby odrobinkę słabiej?
Bo nie jest to atrakcyjne, to jest raz. 2, nie jest to powtarzalne. Ja myślę, że gdyby była jakaś liga, Polska Liga Sztangistów, ona jest, bo są te rzuty, ale gdyby to było z większą częstotliwością niż 4-5 razy do roku, gdyby zawody strzeleckie bywały częściej, gdyby wtedy można było wokół tego pokazać markę Zielonej Góry, to myślę, że magistrat również zastanowiłby się nad tego rodzaju pomocą. Widocznie w Urzędzie Miasta stwierdzono, że to się nam nie do końca opłaca, kalkuluje. Taka jest brutalna prawda, ale nie wiemy, jaka jest odpowiedź, bo nie rozmawiałeś ani z Januszem Kobickim, ani z Robertem Jagiełowiczem, ale wydaje się, że tak chyba jest.
Jeszcze 2 pytania dotyczące tego, co się wydarzyło chyba w ciągu 2 ostatnich dni. Po pierwsze, rozpisano konkurs na pieniądze dla Stelmetu. Nie rozpisano pieniędzy, konkursu na pieniądze dla Falubazu i łączy się to, mam wrażenie, takie jednoznacznie z tym, że z klubem koszykarskim prezydent się dogadał, z klubem żużlowym, jak wiadomo, jeszcze nie. Tam według artykułu Sportowych Faktów czytamy, że Robert Dewchan i Zdzisław Tymczyszyn nie chcą pójść tak prosto na temat pod tytułem Janusz Kubicki, Urząd Miasta kupuje sobie akcje. Prezydent próbuje wymusić w ten sposób, nie rozpisując konkursu dla żużlowców, właśnie ten krok.
Ja zadam pytanie takie, a czy mają wyjście współwłaściciele? A co zrobią? Powiedzą weto? To oczywiście jest najczarniejszy scenariusz. Nie wyobrażam sobie tego, aby nie było tutaj jakiegoś kompromisu. Natomiast nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś stawiał podmiot publiczny w osobie prezydenta Janusza Kubickiego pod ścianą, bo zawsze może być taka decyzja, no to nie będzie tego miliona.
No to czemu panowie z Falubazu mogą nie chcieć, ci dwaj akurat, Zdzisław Tymczyszyn,
no, chcieliby mieć większy pakiet większościowy. Nie wiem, jak to się procentowo rozkłada, no bazujemy tylko na tym artykule ze Sportowych Faktów, że tam zdaje się...
60% obaj mają panowie, a zeszłoby to w takim razie do 44 wychodziłoby, o ile dobrze pamiętam, jeśli zsumujemy Tymczyszyna i Dowhana.
No może będzie znakomity sezon Falubazu, może na każdym meczu będzie 15 tysięcy osób. Może będzie tak, że spółka prawa handlowego będzie miała plus na zakończenie roku i wtedy będzie zysk. I tu już mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego nie chcą. Wydaje się, że tu chodzi po prostu o wpływy i o pieniądze. Nikogo chyba tutaj nie obrażamy, ale wydaje się, że tak jest. I stąd ten spór.
A o władzę też coś takiego jak przyklejenie się do sukcesu po prostu.
No, ale pieniądze to władza, zwłaszcza w sporcie również, tak?
Filozoficznie.
Znaczy, tu moim zdaniem tu nie ma nic, co mnie przynajmniej by szokowało.
Znaczy, mnie też nie szokuje, natomiast...
Tak to po prostu wygląda.
Natomiast chciałbym poznać argumenty za i przeciw, dlatego chciałem, żeby też tutaj miejska strona była. Na razie to się nie udało. Mam nadzieję, że po weekendzie się uda. A dzisiaj kończymy w każdym razie. Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Roberta Jagiełowicza nie było. Będę go starał się ściągnąć na poniedziałek tutaj do dogrywki na 97.1 FM. A to było Sport Cafe.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.